kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. W naszym studiu dziś poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Witam pana na Barwińskiego 5.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Śledzę sobie uważnie pańską aktywność także w mediach społecznościowych. Zauważyłem zdjęcia ze strzelnicy. Wydaje mi się, że to pan. Dobrze rozpoznaję?
Tak, to ja.
Od dawna chodzi pan na strzelnicę, czy to tak jak większość teraz od wojny na Ukrainie?
Sprawą interesuję się od kilku lat. Na strzelnicę chodzę nie bardzo regularnie, ale jednak co,
czyli to nie jest
co miesiąc, co dwa miesiące, mogę powiedzieć od półtora roku.
Pojawiły się w tej chwili właściwie tłumy osób na strzelnicach, dlatego pytałem o to, bo
i bardzo dobrze.
Kluby sportowe, strzeleckie, strzelnice przeżywają oblężenie. Komentarze są z reguły takie, że wojna na Ukrainie pokazała, że społeczeństwo powinno umieć posługiwać się bronią.
Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do projektu ustawy o obronie ojczyzny. To jest ustawa, która zwiększa liczbę wojska i tego regularnego, i Wojsk Obrony Terytorialnej, która stwarza możliwość dodatkowego finansowania wydatków zbrojeniowych. Ale oprócz tych wielkich spraw, które są konieczne, trzeba myśleć także o tym, co nazywane jest rozproszoną rezerwą. To znaczy o tym, że jeśli jest w Polsce kilkaset tysięcy, a może nawet więcej, może milion i więcej osób, które chciałyby we własnym zakresie, za własne pieniądze się szkolić, posiadać broń, to trzeba te działania wesprzeć, bo jest to, wydaje się, najtańszy sposób, aby wzmocnić potencjał obronny Polski. Oczywiście nie jest to rzecz jedyna, którą trzeba zrobić, ale można ją zrobić. Zresztą ta sprawa od kilku lat już jest, można powiedzieć, nie została w mojej ocenie jeszcze adekwatnie załatwiona.
No, mi się wydaje, że zaniedbania są ogromne, dlatego że patrząc na statystyki, jesteśmy jednym z najgorzej, nie wiem jak to nazwać, uzbrojonych społeczeństw w Europie, czy społeczeństw, które umie posługiwać się bronią, bo to też nie zawsze jest jednoznaczne. Można umieć posługiwać się bronią, niekoniecznie mieć w domu. Prawda? To chodzi bardziej o umiejętności.
Po okresie PRL-u w Polsce pozostała bardzo rygorystyczna polityka w tym zakresie. I rzeczywiście, tak jak pan mówi, no jeżeli popatrzymy na państwa, które nas otaczają, w Niemczech broni na obywatela jest 20 razy więcej, na Ukrainie 5 razy więcej. W Czechach pewnie sytuacja między tak Niemcami a Ukrainą, a w Finlandii 30 razy więcej. Ale właśnie te wydarzenia na Ukrainie ostatnio, kiedyś w przeszłości w Finlandii, pokazały, że taka rozproszona rezerwa to jest potężny zasób obronny, tak jak powiedziałem, nie zastępujący ani regularnego wojska, ani wydatków na zbrojenia, ale jednak mogący bardzo pomóc. Widzimy na Ukrainie, że to nie sprzęt walczy, tylko ludzie walczą, że dzielni ludzie mogą czynić właściwie cuda, jeśli porównamy dysproporcje w sprzęcie, lotnictwie, czołgach między Rosją a Ukrainą, a mimo to Ukraińcy cały czas dają radę.
Ja też zauważyłem, że często pokazuje się właśnie ludzi zwykłych, czy żołnierzy obrony terytorialnej. Nie są to te regularne jednostki wojska. One walczą gdzieś na froncie z ciężkim sprzętem. Te obrazki, które widzimy tych ludzi z tymi karabinami, to są najczęściej nie zawodowi żołnierze wojska.
No, to pokazuje, że samolot, nowoczesny samolot może kosztować kilkadziesiąt albo nawet więcej milionów dolarów. Natomiast jedna wyrzutnia rakietowa może być w porównaniu do tego bardzo niedrogim sprzętem.
I może go zniszczyć.
Tak. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście wojny toczą się w różny sposób, ale zdarza się, że w ciągu pierwszych kilku czy kilkunastu godzin agresor niszczy dużą część sił konwencjonalnych. Natomiast takiej rozproszonej rezerwy nie można zniszczyć, no bo właśnie ona jest rozproszona.
Partyzantka wiecznie żywa. Panie pośle, mamy w tej chwili na stole dwie propozycje. Jeden to jest projekt ustawy Kukiz 15 dotyczący zdecydowanego zniesienia niektórych obostrzeń dotyczących w ogóle zmiany filozofii podejścia do dostępu do broni. Jest także interpelacja, którą złożył pan wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ja też jeszcze dodam, że jest pan szefem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw deregulacji. To trochę idzie w parze tutaj, jeśli o to chodzi.
Tak.
I ona ma uprościć przede wszystkim czas dostępu, uzyskania wydania pozwolenia na broń.
Po kolei. Nasza interpelacja jako grupy 23 posłów, posłanek i posłów Prawa i Sprawiedliwości ma na celu dokonanie takich uproszczeń, które nie wymagają w ogóle zmiany ustawy. Chodzi o to, żeby ten okres uzyskiwania pozwolenia na broń skrócić, powiedzmy, z 6-8 miesięcy, jak to jest dzisiaj, do 2 miesięcy, bez zmiany warunków. To znaczy takie same egzaminy, takie same badania lekarskie, takie same zasady co do przechowywania broni. Natomiast projekt Kukiz 15 idzie dalej, bo on całą tą sferę porządkuje. Ja też uczestniczyłem w dyskusjach na temat tego projektu i też podpisałem się pod tym projektem. Ten projekt idzie o krok dalej, bo on dokonuje zmian, które i tak są konieczne, bo Polska nie implementowała dyrektywy Unii Europejskiej, ale oczywiście jest to projekt ustawowy i tam jest wiele kwestii, które pewnie będą dyskutowane. Ale tak czy inaczej kierunek jest ten sam, uprościć i zwiększyć możliwość posiadania broni. Jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz, że właśnie ten przykład, o którym wspominaliśmy przed chwilą, jeśli zobaczymy, jak że dużo więcej broni jest w takich krajach, na przykład Niemcy, Finlandia, nie mówiąc już o Szwajcarii na przykład, ale też Francji, to pokazuje, że nie powinniśmy się tego też jakoś przesadnie bać.
To może jest dobry moment właśnie, żeby o tym porozmawiać. Jakiś czas temu komentarz dla nas udzielała posłanka Katarzyna Kretkowska z Lewicy, która mówiła, że kiedyś nie myślała, że w ogóle dojdzie do takiej dyskusji. Sam fakt, że ona rozważa takie rzeczy, świadczy o zmianie pewnego podejścia. Ona oczywiście jest przeciwna temu, natomiast to, że traktuje poważnie takie oferty na stole. No i zdaniem też trochę jesteśmy zapatrzeni w Amerykę i może być taka powtórka z tego, że w Ameryce dochodzi do tych strzelanin nieszczęsnych, no i tego się boi, nieodpowiedzialności.
To znaczy, tu mamy dwie kwestie. Pierwsza sprawa to taka, że rzeczywiście postkomunistyczna lewica w Polsce, no tak jak w PRL-u, boi się wielu rzeczy, które są związane z wolnością. Ale też oczywiście trzeba powiedzieć, no popatrzeć, jak wygląda sytuacja w Finlandii, jak wygląda sytuacja w Niemczech. No, przy racjonalnych zasadach nie powinno do takich sytuacji dochodzić. Myślę, że tutaj nikt nie proponuje w gruncie rzeczy prawa do posiadania broni, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Jedynie chodzi o to, żeby część tych administracyjnych utrudnień ograniczyć.
No, ale w dostępie do posiadania broni.
Tak, do posiadania. No tak, ale to nie jest jednak to samo. I wydaje mi się, że bez zmiany tych zasadniczych zasad, czyli że jest egzamin, że są odpowiednie badania psychologiczne, lekarskie, są zasady przechowywania broni, można sporo w tym zakresie zrobić. I oczywiście też dodam, trzeba to widzieć w szerszym kontekście, no bo to chodzi o to, żeby też wzmacniać możliwości działania organizacji proobronnych, strzeleckich, strzelectwa sportowego.
Panie pośle, to jest ważne, bo pan proponuje skrócenie tego czasu szkolenia i też przede wszystkim wydawania
obniżenie
decyzji.
Obniżenie kosztów.
Pieniądze, mówimy w Poznaniu, to tym bardziej koszta mają znaczenie, a to nie jest tania sprawa w tym momencie, jeżeli chodzi o dostęp do strzelania tak naprawdę. Nawet samo bycie członkiem klubu strzeleckiego to są przecież konkretne koszty. Ale chciałbym zderzyć pańską propozycję z tym, co mówi Kukiz 15. On uważa, że w ogóle powinno się zlikwidować uznaniowość policji i taką omnipotencję, że tak naprawdę policja decyduje o tym, czy ktoś w ogóle dostanie, czy nie, i jak długo to będzie trwało. Może to być i 8 miesięcy, i dłużej.
Tu się zgadzamy. Ja uważam, że na gruncie obecnych przepisów właściwie tej uznaniowości też nie powinno być. Ale rzeczywiście praktyka jest różna i bywają tacy komendanci policji, którzy nie stosują się wprost do ustawy. Ale to można zmienić poprzez zmianę interpretacji przepisów, niekoniecznie przez zmianę ustawy. Ja, tak jak powiedziałem, ja się podpisałem pod tą ustawą, bo uważam, że dyskusja jest konieczna i musimy te zmiany przeprowadzić. Także w Zjednoczonej Prawicy były różne głosy w poprzednich latach. Natomiast dzisiaj jednak te wydarzenia na Ukrainie pokazały, że musimy wiele rzeczy przemyśleć na nowo. I cieszę się, bo to jest sprawa, za którą mogę powiedzieć, chodzę od kilku lat.
Panie pośle, nie chcę, żeby zabrzmiało to trochę bezdusznie, bo nie takie mam intencje. Wiadomo, że wojna to jest tragedia. Wiele branż też traci na tym, ale no, tak jak mówię, z pewnym zastrzeżeniem, jest to także pewien rodzaj szansy dla niektórych branż. No, na pewno branża zbrojeniowa, akurat jeśli chodzi o wojnę, nie jest stratna, jest duże zapotrzebowanie. Mamy też tę ustawę o obronie ojczyzny, zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB. I zapytam, czy poznańskie zakłady też mogą z tej szansy skorzystać. Na przykład WZMOT-y, czyli Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne.
Tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o WZMOT-y, to jest firma bardzo dobrze funkcjonująca pod tutaj prezesurą pani Elżbiety Wawrzynkiewicz. I to jest firma w dobrej kondycji. Przed nią wydaje się, już zresztą przed wojną, pojawiły się bardzo duże nowe możliwości. Nie chcę tutaj sprawy, dokumenty nie są podpisane, więc nie chciałbym może więcej na ten temat mówić, ale to jest firma, która dobrze prosperuje. Ale są dwie firmy w Poznaniu, które są ważne ze względu na naszą historię i ze względu na cały czas potencjał produkcyjny. To jest Cegielski i Stomil. I mam nadzieję, że także to, że Cegielski wspieram tutaj też od wielu miesięcy, to przejście Cegielskiego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stomil jest w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. No mam nadzieję, że te zakłady odbiją się. Tak jak odbiła się zresztą Poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych, tak zwany Mały Cegielski, która od 2016 roku, można powiedzieć, stanęła na nogi. Teraz w tym tygodniu będzie podpisanie kolejnej umowy z Intercity na 500 000 zł na modernizację kolejnych 90 wagonów. Tymi wagonami jeździmy po całej Polsce w pociągach Intercity.
Czyli to daje przeżycie tak naprawdę małemu.
To jest firma, która w 2015-16 roku była w sytuacji niemal upadłości, w bardzo trudnej sytuacji, ale dlatego też od początku to była jedna z pierwszych działań jako posła, to była próba nawiązania i stabilizacji relacji z Intercity. Od tego czasu trzy duże już umowy zostały podpisane, które pozwalają, zostały i będą podpisane, które pozwoliły firmie wyjść na prostą, bo firma przez dziesięciolecia nie była modernizowana. No i tak stopniowo ta firma jest modernizowana. Mam nadzieję, że dzięki tym kontraktom też pójdzie o krok dalej i wróci na rynki europejskie.
A Stomil i duży Cegielski tak zwany, to nie są firmy w najlepszej kondycji finansowej. Czy to wejście do PGZ, do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to może być taka kroplówka i coś, co ich utrzyma przy życiu, albo da im rentowność? No bo przecież o to
musimy
chodzi.
Osobno patrzeć na dwie firmy. Jeśli chodzi o Cegielskiego, to wejście do PGZ daje szansę nawiązania ścisłej współpracy z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. I ja tutaj widzę tą szansę, ponieważ WZMOT-y funkcjonują bardzo dobrze i ta kooperacja w jakiej formie prawnej, to jest do zastanowienia, ale mogłaby dać duże zamówienia Cegielskiemu i postawić firmę na nogi. W tej kooperacji ja widzę przede wszystkim szansę. Natomiast to jest osobna sytuacja. No jest to przemysł gumowy, ale oczywiście też wojna daje pewne szanse. Chociaż też trzeba uczciwie powiedzieć, że wojna też wywołuje problemy, ponieważ pewną część zamówień i w Stomilu, i w Cegielskim to były zamówienia na rynek rosyjski.
No, wojna to jest zawsze tragedia. Przede wszystkim tragedia. Dopiero potem ewentualnie mówimy o tych gospodarczych skutkach. To tak tylko bardzo krótko pociągnę pana za język. Jest szansa, że w WZMOT-ach będą na przykład Abramsy, amerykańskie czołgi remontowane? Słyszał pan o takich głosach?
Wspieram WZMOT i uczestniczę w różnych rozmowach, które na ten temat są prowadzone. Myślę, że tutaj pani prezes Wawrzynkiewicz, ale także Polska Grupa Zbrojeniowa dokłada wszelkich starań, aby zbudować kolejną silną nogę produkcyjną i serwisową w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.